Kochani, celebrujemy dzisiaj doroczny odpust ku czci świętego Ludwika Wyznawcy. Ale ta celebracja jest wyjątkowa, gdyż przypada w setną rocznicę utworzenia tej parafii. W tej krótkiej refleksji będziemy chcieli pochylić się tak nad jednym, jak i nad drugim wydarzeniem, by potem odnieść się do naszego codziennego życia, jako że świętowanie, aby przyniosło owoc, musi mieć coś konkretnego dla nas, musi nam mówić coś konkretnego dziś dla naszego życia. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty jest odpust parafialny, ale odpust to nie tylko zewnętrzna oprawa, muzyka, stragany czy wata cukrowa. To, co w tym świętowaniu najważniejsze, to jego wymiar duchowy. Odpust parafialny daje nam możliwość skorzystania z duchowych darów Kościoła, możliwość zanurzenia się w zdrojach Bożego miłosierdzia, zakosztowania owoców odkupienia. Czym więc tak naprawdę jest odpust? Nauka Kościoła zawarta w katechizmie i w kodeksie prawa kanonicznego definiuje odpust jako darmowe darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony pod pewnymi określonymi warunkami za pośrednictwem Kościoła. Innymi słowy, podczas sakramentu pokuty grzechy odpuszczone są co do winy. Natomiast pozostaje jeszcze kwestia kary, jaką grzesznik musi odbyć w czyśćcu. Odpust jest więc darowaniem tej kary jako odpust zupełny lub jej zmniejszeniem, odpust cząstkowy. Jak słyszeliśmy, go dostąpić może każdy chrześcijanin, jeśli jest w stanie łaski uświęcającej i spełnia wymagane przez Kościół warunki uzyskania odpustu. Dzisiejsze wspomnienie patrona tej świątyni i parafii, którym jest święty Ludwik Wyznawca, jest okazją do uzyskania tego odpustu. Tak więc starajmy się, kochani, obficie czerpać ze skarbca łask, których udziela nam Bóg w Kościele. Kim był święty Ludwik IX Wyznawca? To żyjący w latach 1214-1270 król Francji z dynastii Kapetynów, syn króla Francji Ludwika VIII i Blanki Kastylijskiej, również zaliczony w poczet świętych pańskich. Święty Ludwik kanonizowany był w roku 1297 przez papieża Bonifacego VIII. Był to ostatni średniowieczny król, który dostąpił chwały ołtarzy. Był on niewątpliwie wybitną osobowością. Wzorowy mąż i opiekun licznej rodziny. Dał się poznać jako mądry władca, zręczny i rozważny polityk, który doprowadził do rozkwitu Francję tak politycznego, jak i gospodarczego. Umocnił władzę królewską we Francji, wprowadził jednolity system monetarny. Nabitych przez niego monetach widniał napis: Chrystus zwycięża, Chrystus króluje, Chrystus panuje. Zorganizował na nowo sądownictwo, a na niwie międzynarodowej dał się poznać jako pokojowy mediator oraz organizator i uczestnik wypraw krzyżowych 6 i 7. Cóż takiego uczynił ten średniowieczny władca, który niespełna 30 lat po swojej śmierci został wyniesiony do chwały ołtarzy? Co go wyróżniało z grona współczesnych mu władców? Otóż był władcą najpierw niezmiernie, niezłomnie obowiązkowym, co jednało mi podziw nawet wśród przeciwników. Podziw tym większy, że szły z nim w parze pobożność, pokora i niezwykła surowość obyczajów. Nigdy nie złamał danego słowa. W owych czasach, kiedy cnotę tak bardzo podziwiano i tak rzadko praktykowano, król Ludwik znacznie górował nad innymi monarchami, pisze kronikarz. Jak dzisiaj potrzeba nam takich postaw, jak bardzo potrzeba nam takich wzorów. Jak mówi jego hagiograf i zarazem przez 20 lat osobisty spowiednik, pobożność przyszłego króla kształtowała jego matka, święta Blanka Kastylijska. Od niej nauczył się wierzyć w Boga i kochać Go prawdziwie. Swoją pobożność Ludwik pogłębiał przez codzienną modlitwę, mszę świętą, studiowanie Pisma Świętego oraz częstą spowiedź. Był ascetą, osobiście żył bardzo skromnie i mnożył uczynki pokutne. Był też wielkim dobroczyńcą ubogich, chorych i zakonów. Jego żywoty zgodnie podają, że osobiście usługiwał chorym i rozdawał jałmużnę. Znany jest z licznych fundacji kościołów, które budował i wyposażał, często drogocenne dary, jakimi są relikwie. Był też organizatorem i uczestnikiem wypraw krzyżowych. Zmarł 25 sierpnia 1270 roku u bram Tunisu w czasie trwania 7 wyprawy krzyżowej, zarażony tyfusem. Drogie siostry i bracia, co wyróżniało tego świętego króla, co decydowało o jego niezwykłości, jego umiłowanie Boga i ludzi? Za dewizę swego życia przyjął słowa matki, która często mu powtarzała: wolałabym widzieć Cię na marach niż w grzechu. Jego życie jest dla nas przykładem życia według słów Jezusa: będziesz miłował Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Dzisiaj także Jezus mówi nam o przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Jest ono osią naszej wiary i z niego wyrasta nasza moralność. Pomiędzy miłością Boga i człowieka istnieje ścisła zależność. Nie można kochać Boga, nie kochając człowieka. I odwrotnie, nie można prawdziwie kochać człowieka, nie kochając Boga. Jeśli chcemy wiedzieć, jak traktujemy Boga, musimy przypatrzeć się, jak traktujemy człowieka. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi, mówi nam święty Jan Apostoł w swoim liście. Drogie siostry i bracia, Ewangelia wzywa nas do miłości, a najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego, bo ono jest ponadczasowe. Trzeba pytać się, jak wygląda nasze życie w świetle tego przykazania. Często niestety niezbyt dobrze wypadamy w kontekście takich pytań. Dlatego też takie świętowania dzisiejsze, połączone z przypomnieniem postaw świętych patronów, ma sens także i z tego punktu widzenia. Postaci świętych charakteryzują się tym, że mimo upływu czasu nie tracą swojej aktualności. To, co decyduje o ich świętości, wciąż jest aktualne i godne naśladowania. Zachwyćmy się na nowo naszym świętym patronem. i naśladujmy cechy Jego charakteru, Jego życiowe postawy.